wyjście na górę Synaj. Jeszcze raz, dla telewizji nie zdążyła telewizja. Wyjście na górę Synaj, część czwarta. Ostatnia w tym zbliżeniu akurat. Jak próbujemy cały czas tam się wspinać, głównie ze względu na to, że chcemy się spotkać z Bogiem, ponieważ ta góra Synaj, Choreb, to jest jedna nazwa. Synaj to jest inna nazwa tej samej góry, jest górą Bożą. To jest taka cały symbol tego, jak Bóg przychodzi. Ale jednocześnie idąc na górę, przechodzimy przez różne gęstwiny i wydmy naszych frustracji, które tak de facto są bardzo dobrym doświadczeniem i przygotowaniem na spotkanie. Dlatego, że to są pewne zasłony, które muszą nam odpaść, zanim będziemy mogli się spotkać. Albo, jeszcze inaczej mówiąc, żebyśmy odsuwając te zasłony, czy nie zatrzymując się na tych frustracjach, zobaczyli, że Bóg jest po prostu obecny. Że tak naprawdę ta góra jest tylko symbolem. Na samym początku mówiliśmy, ona jest stworzeniem tak jak każde inne. Ona nie jest Bogiem. Więc to odkrywanie obecności Bożej, ono się dokonuje już podczas tej drogi. Dzisiaj chciałem zapytać kolejnych ekspertów od tej góry i nie tylko o to doświadczenie właśnie odkrywania tych zasług własnej frustracji po to, żeby spotkać Boga żyjącego. Jednym z takich pierwszoplanowych świadków takiego spotkania jest oczywiście Eliasz, który spotyka Boga na tej samej górze i którego droga na tą górę też jest usłana różnymi frustracjami, które on przeżywa. On zostaje wezwany do tego, żeby pomóc ludowi żyć w obecności Bożej. Właściwie takie jest pierwszoplanowe zadanie każdego z proroków. Pozwolić czy pomóc ludowi żyć w obecności Bożej. Ale zanim to może zrobić, musi sam się nauczyć, jak żyć w obecności Bożej. A to nie jest wcale takie proste. To wcale też nie oznacza, że każdy z tych proroków był jakoś tak zafiksowany na jakiejś idei Boga, która nie była do końca jasna i w ogóle go interesowało cały świat. To było właśnie doświadczenie spotkania z Bogiem żywym, który jest obecny w każdej sytuacji. Dlatego oni bardzo często przyjmowali każdą sytuację jako pochodzącą od Boga. I to było doświadczenie właśnie zobaczenia obecności Bożej w rzeczywistości. No i Eliasz był nie takim prorokiem, który słynął z niezwykłego heroizmu, a także bardzo go lubię, bo miał duże poczucie humoru. Jak pamiętacie ten fragment, kiedy spotyka się z prorokami Baala, to on sobie robi z nich żarty po prostu. Wołajcie głośniej, bo to Bóg, może śpi, albo nie słyszy. Takie, ma duże poczucie humoru, ale jednocześnie to jest człowiek, który przy samej swojej sile ducha, jaką ma i przy takiej mocy, że nawet do króla jest w stanie powiedzieć parę słów, które mają go nawrócić, to jednak on cały czas jest w sobie, ma także to napięcie, które każdy z nas nosi. To napięcie pomiędzy takie centrum śmiertelnego właściwie napięcia, pomiędzy świętością Boga a człowiekiem, a grzechem ludu, czy grzechem człowieka. On to cały czas w sobie nosi. I to jest też jeden z powodów jego frustracji, że on ciągle z jednej strony czuje się wezwany do tego, a z drugiej strony czuje swoją niemoc wobec różnych sytuacji, które przychodzą na niego. Mimo tego, że odczuwa dużą siłę ducha. Pozwólcie, że zaczniemy od tej 19 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej, której jest powiedziane w następujący sposób. Kiedy Achab opowiedział Izabel wszystko, co Eliasz uczynił i jak pozabijał mieczem proroków, wtedy Izabel wysłała do Eliasza posłańca, aby powiedział: niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie zrobię jutro z Twoim życiem tak, jak się stało z życiem każdego z nich. Widząc to, Eliasz powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do Beer-Szeby w Judzie i tam zostawił swego sługę, a sam o jeden dzień drogi odszedł na pustynię. Zawsze się zastanawiałem, co za kobieta musiała być ta Izabel, skoro gość taki jak Eliasz, który kasuje 400 proroków wobec całego ludu, który ma taką moc, że nawet do Achaba jest w stanie odpowiedzieć, a ona mówi, że takie proste jedno zdanie i on ucieka na pustynię. Jedno zdanie ucieka na pustynię. I długo się, powiem wam, zastanawiałem nad tym, co jest w tym zdaniu kobiety Izabel, że ona spowodowała w Eliaszu coś takiego. Ale dzisiaj jakby słyszę to zdanie w takim kontekście, że słowa Izabel były po prostu tą kroplą, która przebrała kielich. Że to jest, sobie wyobraźcie, takiego Eliasza, który no dopiero co się uporał z poważnym odstępstwem. No dopiero już jakieś światełko w tunelu się pojawiło, że oni w końcu zrozumieli, że Jahwe jest Bogiem. Tak? I tu ledwo już chciał załatwić tą sprawę i mieć z głowy, iść dalej, robić swoje, a tu nagle przychodzi Izabel i mówi: niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie zrobię jutro z Twoim życiem tak, jak się stało z życiem każdego z nich. Taka myśl, no nie, no jeszcze ta, znowu ona. Już tyle się namęczyłem, tyle się już nazmagałem i jeszcze będę się zmagał teraz z tą kobietą? Nie. Dość. Uciekam na pustynię. To jest jego doświadczenie. W tej ucieczce na pustynię on jest absolutnie samotny. Zresztą przy tym spotkaniu z prorokami Baala też o tym mówi. On się czuje samotny. Zostałem sam jeden. Zostałem sam jeden. Nie ma już nikogo. Nie ma nikogo, kto mnie rozumie. Nie ma nikogo, kto słyszy to wezwanie. Zostałem samiutki. I jeszcze dodatkowo teraz ucieka na pustynię. I dalej. To zniechęcenie, które przyszło z tym, razem z tym właśnie niepowodzeniem, z tym, że znowu się musi borykać z tym drugim człowiekiem, że znowu się musi borykać z wieloma różnymi kolejnymi rzeczami, no już koniec. Przyszedł, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć powiedział: wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął. To jest kulminacja tego, co spotyka Eliasza. Ale myślę, że to jest też doświadczenie wielu z nas, którzy kroczymy drogą duchową. Że już po prostu masz serdecznie dość. Szczególnie masz dość, jak ty po prostu się starasz, robisz dobrze, starasz się być dobrym, starasz się być prawym, starasz się, żeby odkrywać tego Boga żyjącego, żeby też ludzie o tym wiedzieli, czy poznali to. I nagle doznajesz non-stop zawodu. Non-stop zawodu. Jest psalm 55, który mówi o takim doświadczeniu właśnie zawodu. I to zawodu nie od kogoś tam, tylko od najbliższych. Pośrodku niego jest zagłada, a z jego placu nie znika krzywda i podstęp. Gdyby to lżył mnie nieprzyjaciel, znosiłbym to z pewnością. Gdybyż przeciw mnie powstawał ten, który mnie nienawidzi, ukryłbym się przed nim. Lecz to jesteś ty, równy mi, przyjaciel, mój zaufany, z którym byłem w słodkiej zażyłości. Chodziliśmy po domu Bożym w orszaku świątecznym. Niech śmierć na mnie spadnie, niech żywcem wstąpię do Szeolu, bo w ich mieszkaniach i w nich jest nikczemność. To jest to doświadczenie Eliasza. To jest to doświadczenie też wielu, że no po prostu spotykasz się z jakąś niechęcią, czy z jakąś rzeczą, która cię kompletnie wytrąca. Już mówisz: koniec, już nie mam siły. Ile razy mam jeszcze ile razy mam jeszcze mówić, ile razy mam jeszcze przebaczać. Panie, ile razy mam przebaczać? Ile razy mam jeszcze wracać wciąż do tego samego? Po prostu dość. Panie, już czas. Już czas. To jest Eliasz. Natomiast to spotkanie z Bogiem, jego chęć zaprzestania, ona jest okazją do tego, żeby on coś odkrył. I Bóg nie zostawia go samego. Dalej jest bardzo ciekawy tekst, który my znamy, ponieważ często go sobie cytujemy przy okazji modlitwy przed posiłkiem w niedzielę. I tu jest tak. On zasnął, tak. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił i znowu się położył. Ponownie anioł pański wrócił i trącając go, powiedział: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. To nie jest jeszcze żaden koniec, to jest dopiero jeszcze długa droga przed tobą. Powstawszy zatem zjadł i wypił. Następnie umocniony tym pożywieniem szedł 40 dni i 40 nocy aż do Bożej Góry Choreb. Wchodzi na górę. Ale zobaczcie, co robi na tej górze. Dał się lekko przekonać. I myślę, że to jest też kolejne doświadczenie w nas, nie? Że jak już ta frustracja narosła, trochę się drzemniesz tam pod tym Janowcem, trochę odpuści ta frustracja, przyjdzie jakiś dobry anioł, powie: wstań, jedz. Staniesz, zjesz. Trochę ci to przejdzie i jeszcze troszkę pójdziesz dalej. Ale tak jak Eliasz, wchodzisz na górę i tam wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wchodzisz na górę, żeby się spotkać z Bogiem, ale tak naprawdę chowasz się do groty, żeby przenocować, żeby znowu sobie odpuścić. Już na samej górze schował się do groty. Ta grota ma być jego schronieniem. Ma mu po raz kolejny zabezpieczyć taki czas własny, że on już nie chce. On już nie chce. I po raz kolejny w tej grocie Eliasz musi się zmierzyć z tą własną frustracją. Po raz kolejny buntuje się. Buntuje się na to wszystko, co się działo, na Boga się buntuje, ma jakieś swoje oczekiwania z tym związane i siedzi sobie w tej samotności. I to jest właśnie ten punkt, który jest taki, bardzo często się pojawia. Już wszystko, wszystkiego mam już dość. Ja już sobie do tego będę siedział, już mnie nie interesuje żadne tam wędrówki duchowe. Już wystarczy tego, to tam jest pic na wodę, to nic nie daje. Ludzie są nikczemni, jacy są nikczemni, a ja już nie mam siły być sprawiedliwy. Ja już po prostu nie mam siły być sprawiedliwy. Siądę sobie tutaj i będę sobie siedział. I jeszcze tym bardziej, że Boga nie widać w tym wszystkim. Bo byśmy chcieli, żeby to tak było jasno, tak? Że jeżeli Pan Bóg jest, to wszystko idzie jak po maśle, nie? Wszystko się układa. A to nie jest tak, bo się okazuje, że bardziej daje się we znaki właśnie odstępstwo, czy to, co nazywamy grzechem ludu, niż sprawiedliwość. I wtedy człowiek mówi sobie: no to jak? To ja tu próbuję żyć jako chrześcijanin w tym świecie, przecież to jest jak za średniowiecza. Przecież ludzie już dawno tak nie żyją. Ludzie już żyją całkiem inną filozofią. No to co ty tutaj w ogóle, żeś się obudził z tej zbroi teraz i wielce teraz będziesz tu mówił o życiu? Przecież to życie jest już w ogóle inaczej. Nikt już nie zwraca uwagi na takie rzeczy, na takie podstawowe wartości, jakie są dla mnie ważne. A gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Gdzie On jest w tej codzienności? Prorok, widząc pozorną bezużyteczność swoich wysiłków, wchodzi w stan biernego oczekiwania. Apatii. To jest ten etap w życiu. Jest apatia. Diadok Sfotykę opisał ten sam stan, jaki jest wyrażony u Eliasza w następujący sposób. Gdy nasza dusza przestanie pragnąć piękności ziemskich, wtedy bardzo często wkrada się ukradkiem do jej wnętrza duch otępienia, który nie pozwala jej chętnie oddawać się posłudze słowa, ani nie pozwala zdecydowanie pragnąć dóbr przyszłych. Równocześnie przesadnie pomniejsza wartość życia ziemskiego. Unikniemy tej postawy oziębłej, która rodzi otępienie, jeśli ujmiemy nasz umysł w karby, zwracając spojrzenie jedynie na wspomnienie Boga. Tylko rzeczywiście w ten sposób, podejmując bieg z właściwą dla siebie żarliwością, umysł będzie mógł uwolnić się od tego rodzaju irracjonalnego rozproszenia. Czyli ten duch otępienia powoduje w nas taką niechęć. Niechęć do głoszenia czegokolwiek, niechęć do mówienia o czymkolwiek. A jednocześnie nie ma takiego wielkiego pragnienia jeszcze tego dóbr wiecznych, czy tych niebieskich, które nazywamy Królestwem Bożym, czy obecnością Boga, a jednocześnie przesadne pomniejszanie wartości życia ziemskiego. No po co? Już nie ma, jak skoro to się nie da, to już się nie da. I teraz to zaproszenie, które Eliasz słyszy, jest także kierowane do każdego, kto się znajduje w tym stanie. On się chowa w tej grocie, nocuje tam. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił. Co ty tu robisz, Eliasz? Co ty tu robisz? Gdzie ty się tu chowasz? Gdzie ty się tu chowasz? Gdzie ty tutaj znalazł sobie kryjówkę, żeby zamknąć się w swojej apatii i myślisz, że to już jest koniec? Dalej? A on odpowiedział, tak jak my odpowiadamy, żarliwością zapłonąłem o Pana Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze, a Twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Rozpaliłem się gorliwością o Boga i nic mi z tego nie wyszło. Nic mi z tego nie wyszło. Rozpaliłem się gorliwością w życiu duchowym i doświadczyłem porażki za porażką. I nie dość, że zostałem sam, to jeszcze wszyscy na mnie teraz czyhają. No to jak? Co mi z innego zostało? Siedzę sobie w grocie i już koniec. Dość, Panie. Dość. Rozpaliłem się gorliwością o chwałę Bożą i nic mi z tego nie wyszło. No to zobaczmy, co jest dalej. Bóg słyszy to usprawiedliwienie Eliasza. Słyszy tą frustrację, która się za tym wiąże. Rozczarowanie, że to nie wyszło tak, jak chciał, żeby miało wyjść. Tak? I mówi do niego tak. Wtedy rzekł. Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. I Eliasz wychodzi. Eliasz wychodzi i zaczyna doświadczać wielu rzeczy, które tak naprawdę są manifestacją nieobecności Boga. On wychodzi po raz kolejny z tej groty i zobaczcie, czego doświadcza. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pana nie było w ogniu. Czyli on po raz kolejny doświadcza różnych wielkich rzeczy, takich traumatycznych nawet byśmy mogli powiedzieć, z jednoczesnym doświadczeniem ciemnej nocy ducha, która mówi, że Boga tam nie ma. W tym wszystkim tam Boga nie ma. To wezwanie do wyjścia z tej groty jest wezwaniem do tego, żeby nie pozostać w tej apatii. Nie pozostać w apatii. Wyjść to znaczy, że dla Boga nie ma czasu martwego. Nie ma takiego, że tam się nic nie dzieje, że to już jest koniec. To jest punkt, który trzeba przejść. W nocy, ciemnej nocy ducha nie można przeżyć w schronieniu, śpiąc sobie w jakiejś grocie. Trzeba wyjść, żeby przepasać na nowo biodra. I żeby po raz kolejny, mimo tych trudności, zwrócić się do Boga. Psalm 42. Przeplatamy dzisiaj różne teksty. Psalm 42. Czemu jesteś zgnębniona moja duszo i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać. Zbawienie mego oblicza i mojego Boga, a we mnie samym dusza jest zgnębiona. Przeto na pamięć Cię przywołuję z kraju Jordanu i Hermonu i z góry Misar. Głębia przyzywa głębię hukiem Twych potoków. Wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają. Za dnia udziela mi Pan swojej łaski, a w nocy Mu śpiewam. Sławię Boga mego życia. Mówię do Boga, moja opoko, czemu zapominasz o mnie? Czemu chodzę smutny i gnębiony przez wroga? Kości we mnie się kruszą, gdy lżą mnie przeciwnicy. Gdy cały dzień mówią do mnie, gdzie jest Twój Bóg? Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać, zbawienie mego oblicza i mojego Boga. To jest, jakbyśmy chcieli usłyszeć, co ten Eliasz mógł tam śpiewać w tej grocie, to mniej więcej mogło być to właśnie Psalm 42. Czemu jesteś zgnębiona, duszo moja, skoro... Gdzie jest Bóg? Tak? I teraz wychodzi i musi doświadczyć tej nieobecności. W końcu zwiastowany przez szmer łagodnego powietrza, powiewu, oznaczającego pokój, skłania Eliasza do tego, żeby padł twarzą na ziemię. Czyli po tych wszystkich burzach, po tych wszystkich frustracjach, po tym wszystkim zwątpieniu, przychodzi doświadczenie pokoju. Przychodzi to doświadczenie pokoju. Co wcale nie oznacza, że przejście tego wszystkiego jest proste. Wcale nie oznacza. Eliasz sam tego doświadczył bardzo fizycznie na sobie, że to nie jest proste, że to jest dość, już nie mam siły. Ale przejście tego oznacza przejście takiego oczyszczenia, które powoduje, czy przygotowuje do zamieszkania pokoju. I dlatego ten przypadek Eliasza mówi nam także o wielkim znaczeniu milczenia. Wielkim znaczeniu milczenia. Prorok musi wyciszyć wszystkie głosy i dźwięki poza sobą i w sobie. I musi także pozostać sam. Nawet odsyła swojego sługę i sam idzie dalej na pustynię. Tak? Musi to zrobić, żeby stanąć w obecności Bożej. Cały ten proces konfrontacji z tym wszystkim, na tych wszystkich etapach, o których mówiliśmy, to jest etap oczyszczenia i wyniszczenia własnego ja, tak naprawdę. Nikt nie może zobaczyć Boga i pozostać przy życiu. To znaczy, że trzeba najpierw umrzeć. A to umieranie, ono dokonuje się w praktykowaniu dobrych uczynków, miłości bratniej, a jest to decyzja na to, żeby nie iść za pierwszym impulsem, bo ten pierwszy impuls jest zawsze związany, znaczy zawsze, bardzo często związany jest, częściej związany jest z egoizmem niż z przekroczeniem siebie, żeby świadomie podjąć taką decyzję drogi bycia dobrym. Tu się to wszystko zaczyna. Wiecie, jak o tym wszystkim mówię, to znowu myślę o świętym ojcu Karolu, który w tej historii Eliasza mi bardzo, bardzo rezonuje tego potrzasku pomiędzy, tego zaciśnięcia pomiędzy świętością Boga a grzechem ludu, tej niewdzięczności wiele razy, tego nieustannego przekraczania siebie. I dzisiaj, jak tak patrzę na to wszystko, to widzę, że to nie działo się przypadkiem, że to jest związane z jego taką bardzo świadomą decyzją do tego, żeby nie iść za swoim, za tym, co moje, tylko za tym, co dobre dla drugiego człowieka. I to do granic, do tego, że bardzo często kosztuje to dużo, ale to jest właśnie to przekroczenie. I to jest właśnie to odkrywanie Boga w codzienności. Więc jak widzimy w tym przypadku Eliasza, to wszystko, co się dzieje na drodze, dzieje się po coś. To wszystko, co się dzieje na drodze, dzieje się po to, żeby nas wprowadzić na drogę mądrości. To, co jest najważniejsze na tym wszystkim, to żeby sobie przypomnieć, że Eliasz, jak chciał odejść i powiedzieć już koniec, to zawsze w tym momencie dostaje jakiegoś anioła, który mówi wstań, jedz. Wstań, jedz. Czyli nie poddaj się tej apatii. Nie poddaj się temu. I teraz jak usłyszysz tego anioła, możesz iść dalej, dalej przyjdzie ten moment, schowaj się teraz, bo kimże ty jesteś, tyle próbujesz i nic ci z tego nie wychodzi, to znowu słyszysz ten głos. I tam mogą się przewalać różne burze, różne wichry, wszystko inne, ale ta obecność Boża jest tak delikatna, jak szmer łagodnego powiewu. Chciałem wam jeszcze powiedzieć trochę o drugim proroku, bo że to nie jest tylko Eliasz. Jak się czyta proroków, to ich jest tam sporo i wszyscy doświadczają bardzo podobnie. Zobaczcie, że to jest, mówię też o tym, żeby zobaczyć, że to spotkanie z Bogiem, ono nie jest jakoś takie, wiecie, absolutnie mistyczno nadzwyczajne i ono dotyka tylko absolutnie nadzwyczajnych mistyków, tylko że ono się dokonuje w tym, co każdy z nas doświadcza. W takim przechodzeniu przez kolejne frustracje, frustracje Bogiem, sobą samym, drugim człowiekiem. I najważniejsze jest to, żeby się tam nie zatrzymać, tylko żeby przez to przechodzić. Jeremiasz ma jeszcze gorzej, bo on jest też w tym zderzeniu między świętością Boga a grzechem ludu. Jeremiasz w ogóle mówi skargę swoją. Ta skarga jest też jedną wielką frustracją wylaną na Boga. Rozdział 15 Księgi Jeremiasza. Biada mi, matko moja, że mnie urodziłaś. Męża skargi i niezgody dla całego kraju. Nie pożyczam, ani nie daję pożyczki, a wszyscy mi złorzeczą. Czyli chcę żyć dobrze, jest źle. Rozpaliłem się gorliwością chwały Pana i nic mi z tego nie wychodzi. Kiepsko jest prowadzić być człowiekiem duchowym i religijnym, ponieważ nie masz za to, nikt cię za to nie szanuje. Naprawdę, Panie, czyż nie służyłem Tobie jak najlepiej? Zobaczysz, to nie jest frustracja. Czy ja nie służyłem Tobie jak najlepiej, a spodziewałem się, że skoro będę Ci służył jak najlepiej, to mi odpowiesz błogosławieństwami. Czy nie służyłem Ci jak najlepiej? Czy się nie wstawiałem u Ciebie za nieprzyjacielem w czasie jego nieszczęścia i niedoli? Czy nie zauważyłeś, że ja nie myślałem tylko o sobie? Ja cały czas myślałem nawet o nieprzyjaciołach, o innych. Ja się za nimi wstawiałem. Tak? Czy żelazo może pokruszyć żelazo z północy lub spisz? Twój dobytek i Twoje skarby wydam na grabież bez zapłaty za wszystkie Twoje grzechy we wszystkich Twoich granicach. Ciebie zaś oddam w niewolę Twym nieprzyjacielom, w kraju, którego nie znasz. Gniew mój bowiem rozniecił ogień, który nad Wami zapłonie. Ty wiesz, Panie, pamiętaj o mnie i wejrzyj na mnie. Pamiętaj o mnie i wejrzyj na mnie. To jest Jeremiasz, który doświadcza właśnie dokładnie takiej samej jest sytuacji jak Eliasz. I teraz słuchajcie, co mówi Bóg. Dlatego tak mówi Pan. Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede mną. Jeśli zaś będziesz czynić to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, wtedy jakby moimi ustami będziesz. Wtedy oni się zwrócą ku Tobie, Ty się jednak nie będziesz ku nim zwracał. Uczynię z Ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć z Tobą, lecz Cię nie zwyciężą, bo ja jestem z Tobą. Jeśli się nawrócisz, to znaczy, jeśli zobaczysz, że to Twoje doświadczenie jest drogą mądrości. Jeśli nie będziesz myślał tylko o sobie, tylko zobaczysz, że to jest droga mądrości, że wprowadziłem Cię w to przeżycie, doświadczenie, żebyś nauczył się czegoś, żebyś coś zrozumiał. Jeżeli zobaczysz cierpienie, czy to doświadczenie, które masz, jako większą wartość niż wszelkie sukcesy, które możesz odnieść w życiu, to wtedy będę z Tobą. To znaczy odnajdziesz moją obecność. to było przeżycie dla Jeremiasza o wiele głębsze niż jego powołanie. Dużo, dużo głębsze. To jest właśnie ten moment, kiedy zaczynasz drogę duchową, zaczynasz drogę medytacji z pewnego impulsu, to jest to wezwanie, ruszasz i potem się zaczyna. Natomiast to jest dużo cenniejsze, to co jest po drodze, niż sama ta gorliwość neofity, który rozpoczyna i teraz chce po prostu ściągnąć Boga za nogi na dół i posadzić Go tutaj przed sobą. To jest dużo, dużo głębsze. Jeremiasz chce powiedzieć dość. Mam już dość. Czy nie służyłem Tobie? Mam już po prostu dość. A Bóg mówi, jeśli odkryjesz skarb mądrości, który jest w tym doświadczeniu opuszczenia, a nie będziesz szukał go w sukcesach i pochwałach, to wtedy staniesz się moimi ustami. To znaczy wtedy będziesz świadkiem obecności Boga. Bóg żąda od niego, żeby zmienił serce. To znaczy, żeby przestał się użalać nad sobą. Żeby przestał się użalać nad sobą. To jeśli się nawrócisz, to znaczy przestań się użalać nad sobą. By zrezygnował nawet z bardzo subtelnej formy buntu. Nie buntuj się przeciw temu. Nie wierzgaj przeciw temu ościeniowi. Nie wierzgaj. Żąda obumarcia wszystkich tych jego sztucznych i realnych racji na rzecz wiary, która jest właśnie tak jak w tym psalmie 42. Nie? Czemu jesteś zgnębiona, dusza moja? Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę. Nie trap się. Nie trap się. Na tym polega ta zmiana. W ten sposób doświadcza to, co to znaczy być w obecności Bożej. Więc jak się wchodzi na ten szczyt Góry Synaj, to wchodzi się właśnie przez takie doświadczenia jak Eliasz i Jeremiasz, tak jak my to doświadczamy. I za każdym razem słyszy się, czy dobrze by było, żebyśmy usłyszeli słowa, które Jezus skierował do świętej Katarzyny ze Sieny. Czy myślisz, że to wszystko? Czy myślisz, że tylko na tyle mnie stać? Że to tylko tyle, co mogę ci dać? A za tym nie ma dalszej części, więc tak naprawdę nie wiesz, co jest dalej. Więc za każdym razem, kiedy je przychodzi to doświadczenie, to trzeba pamiętać, że u Boga nie ma martwego czasu. W drodze życia duchowego drogę życia duchowego nie mierzy się na zasadzie strata, sukces. Porażka, sukces. To się tak nie mierzy. Dlatego, że na drodze życia duchowego każda porażka jest sukcesem. Każda porażka czegoś mnie uczy. Każda przebyta frustracja coś od we mnie odkrywa. Każda burza łamiąca konary, w której nie było Boga, każde doświadczenie takiej przewałki w środku, w której doświadcza, że już nic z tego nie będzie, dosyć, chcę już umrzeć, to nie ma sensu, jest wielkim, wielkim skarbem. Bo ono to jest skarb mądrościowy. Tego się nie wyczyta ani w żadnej książce mądrej. To można dostrzec, czy odkryć tylko na drodze osobistego doświadczenia. I najważniejsze w tym, żeby tam nigdzie nie starać się zatrzymać. Nie można się nigdzie zatrzymać. Tam trzeba po prostu to przejść. Nawet jeśli jest bardzo trudno, trzeba po prostu przejść. Jeden krok dalej. Nie można na tej drodze się w ogóle zatrzymać. Tylko trzeba przejść dalej. Dalej. Ciemną noc ducha nie przeżywa się w schronieniu śpiąc i poddając się apatii. Tylko przepasując biodra i nasłuchując tego łagodnego powiewu, który przychodzi. Więc podsumowując całe te wszystkie tutaj nasze odsłony, frustracja musi być. Bez frustracji człowiek nie żyje. Więc trzeba się frustrować. Ja dzisiaj sobie tak pomyślałem po nieszporach, jak tu szedłem na górę, ile razy się dzisiaj sfrustrowałem. Raz mi się zdarzyło. Już mi się zdarzyło raz sfrustrować. Ale tak delikatnie, nie? Bo to przeor mówi, że jesteś teraz, widzę, że jesteś po tygodniowej sesji, bo nawet bardzo duchowo wychodzisz z łazienki. taki żarcik mi puścił dzisiaj rano, więc może dlatego tylko raz się sfrustrowałem, bo jestem po tygodniowej medytacji. A gdybym nie był, to by było tego więcej. Ale frustracja musi być. Tylko najgorsze jest to, żeby się w tym nie zamykać. Tak? Żeby jak się w tym zamkniemy, to jest wtedy coś, co nas nie pomoże nam pójść dalej. Tylko po prostu trzeba usłyszeć tego anioła, wstań, zjedz sobie troszeczkę, napij się, możesz się lekko położyć jeszcze, ale potem już tym pokarmem trzeba iść dalej. Nie ma już, zmiłuj się. I to jest to doświadczenie. Więc jeżeli mówimy o drodze życia duchowego, to nie mówimy o jakichś nadzwyczajnych fajerwerkach olśnień, tylko mówimy o takim przechodzeniu. Taka jest droga. I to nie jesteśmy wcale wyjątkami na tej drodze. Wszyscy to przechodzili. Od Eliasza, Jeremiasza, reszta proroków, Mojżesz, który tyle się tam nacierpiał z tym swoim ludem. To wszyscy przechodzili taką drogę. Wszyscy przechodzili taką drogę. Odkrywając Boga w lekkim powiewie pokoju ducha. Nie w burzy, nie w potędze, nie w sile, nie w pozamiataniu wszystkiego, nie w jakichś nadzwyczajnych takich ekstremalnych rzeczach, tylko w lekkim powiewie. W lekkim powiewie. Więc co? Nie poddajemy się frustracji. Uśmiechamy się do frustracji. Można sobie policzyć, ile razy się człowiek sfrustruje w ciągu dnia. I idziemy dalej. Nigdzie nie możemy rozbić miejsca, tylko przechodzimy dalej. A Bóg pokoju niech będzie z nami. Amen.